Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dobry wieczór Państwu. Witam na pierwszej audycji Aspekty codzienności w nowym roku 2021. Miejmy nadzieję, że pandemia, która towarzyszyła nam w roku ubiegłym, odejdzie od nas na zawsze, że wrócimy do normalnego życia, do teatrów, kin, muzeów. Dziś, korzystając z okazji nowej wystawy w Muzeum Leśnictwa, zapraszam Państwa do Gołuchowa. Moim rozmówcą jest kierownik Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, Konrad Ból. Dzień dobry, Konradzie.
Witam serdecznie. Gołuchów o każdej porze roku jest piękny. Obiekty w nim znajdujące się, te zabytkowe, w większości zarządzane przez Lasy Państwowe, co rusz to goszczą nowe wystawy, nowe inicjatywy i na taką właśnie, no być może, że nie aż tak nową inicjatywę, bo ona już funkcjonuje tutaj 2 czy 3 miesiące, zapraszamy od początku roku.
Mówisz, że nie jest nowa, ale okres pandemii i blokady instytucji kultury niestety musi nam ten czas istnienia wystawy wydłużyć, żeby wszyscy mogli zobaczyć wspaniałe dzieła. O jakiej prezentacji mówimy?
W największej sali wystawowej Gołuchowa postawiliśmy kilka miesięcy temu wyjątkowe dzieło. Jest to płaskorzeźba autorstwa Jana Papiny, przedstawiająca Batorego pod Pskowem. Jest to transformacja dzieła mistrza Jana Matejki, które jest powszechnie znane. Jest to ogromne płótno i taka właśnie ogromna płaskorzeźba jest prezentowana w Gołuchowie. Jest to płaskorzeźba o wymiarach 3 metry wysokości i 6 metrów szerokości. Waga tej płaskorzeźby to jest około 4 ton. Na to dzieło trzeba patrzeć z dystansu i dlatego jest prezentowane tutaj w największej sali wystawowej Muzeum Leśnictwa.
Artysta, który jest autorem tego dzieła, skąd pochodzi?
Jest to mieszkaniec Zielonej Góry, były wojskowy, emeryt, który po przejściu na emeryturę zaczął rzeźbić. Zaczął rzeźbić rzeczy związane z historią Polski. Pierwszym jego takim dziełem, bardzo znanym i swego czasu bardzo szeroko komentowanym, była Bitwa pod Grunwaldem. Dzieło jeszcze większe, jeszcze potężniejsze, jeszcze bardziej dostojne. Niestety ta rzeźba nie jest dostępna publiczności. Rzeźbę, którą my tutaj prezentujemy, to jest w zasadzie w tej chwili jedyna praca tej wielkości Jana Papiny, która jest udostępniona szerokiemu gronu zwiedzających. Można porównywać to dzieło do ołtarzy skrzyniowych, tych średniowiecznych, tych najbardziej znanych, tych, na których żeśmy się wychowali. Podobne wrażenie, podobna głębia, podobna dynamika przedstawianych postaci. No, nie można porównywać Jana Papiny do mistrza Stwosza, ale skala przedsięwzięcia, ilość włożonej pracy jest porównywalna. To dzieło prezentowane w Gołuchowie powstawało przez 3 lata. Wykonywał je jeden człowiek. Efekt końcowy jest wystarczająco wierny, żeby można to dzieło określić mianem transformacji dzieła mistrza Jana Matejki w drewnie.
Kto był inicjatorem tej ekspozycji?
Jan Papina poszukiwał i poszukuje instytucji, osób, które by przytuliły jego pracę, które by w jakiś sposób je zaprezentowały szerokiemu gronu społeczeństwa. Skontaktował się z nami. No czemuż by nie? Materiał drewno, drewno lipowe, takie typowo polskie drewno. Praca ogromna, dzieło początkowe, bardzo znane, każdemu Polakowi znane. Czemu nie pokazać go w Gołuchowie? Tą pracę będziemy tu prezentować na pewno do końca drugiej dekady sierpnia. Potem zobaczymy.
Liczymy, że pandemia odpuści i będą mogli normalnie miłośnicy kultury przyjechać do Gołuchowa i zobaczyć to dzieło.
Zapraszamy każdego chętnego do obejrzenia tej pracy. Na pewno nie zawiedzie się. A ogrom tego przedsięwzięcia wprawi w zdumienie każdego oglądającego.
Zapraszamy do Gołuchowa. Jeszcze z autorem tego dzieła postaramy się skontaktować, oczywiście telefonicznie, bo takie są czasy. Korzystając z okazji, jesteśmy częstymi gośćmi jako radio w Gołuchowie. Proszę Cię, Konradzie, żebyś przypomniał, na jakie atrakcje jeszcze mogą liczyć nasi słuchacze tutaj, w tym miejscu.
Przede wszystkim na jedyne muzeum przyrodnicze na terenie południowej Wielkopolski. Prezentujemy również zbiory techniki związanej z pracami w lesie. Jest to jedyny zbiór tego typu w Polsce, tej wielkości. Jest to zbiór prezentowany na prawie 2000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. To jest ponad 1000 obiektów na tej powierzchni zaprezentowanych. Jest to ogromny zbiór. Kolejną atrakcją są niewątpliwie wystawy zlokalizowane w pałacyku nazywanym potocznie oficyną. Tam są dwie wystawy. Wystawa Związków Lasu z Kulturą, na której zobaczymy niespotykane gdzie indziej wyroby artystyczne, których źródłem jest las i wszystko to, co z lasem związane. No i oczywiście wystawa związana z historią lasu i leśnictwa w Polsce, która jest wystawą taką oczywistą, skoro to jest Muzeum Leśnictwa. Kolejną niewątpliwą atrakcją Gołuchowa, poza oczywiście pokazową zagrodą zwierząt, o której każdy wie, że tam żubry biegają i inne zwierzęta, jest ogród roślin, które na co dzień rosną w lesie. Jest to ogród ziołowy, którego kształt, barwa zmienia się w zależności od pór roku.
Czy jak już otworzycie swoje podwoje, któryś z dni jest szczególnie korzystny dla zwiedzających?
W wypadku Ośrodka Kultury Leśnej i Muzeum Leśnictwa to jest każda środa. W każdą środę przyjmujemy na swoje wystawy gości nieodpłatnie. Odpłatny jest tylko obsługa przewodnicka. Natomiast wszystko inne jest dostępne nieodpłatnie. Natomiast zapraszamy w każdy dzień. Każdego dnia nasi pracownicy są przygotowani do przyjęcia gości, do oprowadzenia ich po poszczególnych ekspozycjach.
Oczywiście w Parku Gołuchowskim można o każdej porze roku, nawet w czasie pandemii, odetchnąć pełną piersią. My póki co jeszcze z moim przewodnikiem, kierownikiem Muzeum Konradem Bólem jesteśmy w maseczkach, co pewnie Państwo też niestety troszeczkę słyszą. Zapraszamy serdecznie do Gołuchowa. Gdy otworzą się już podwoje muzeów, koniecznie trzeba przyjechać tutaj, by zobaczyć coś pięknego, patriotycznego i nasycić oko wspaniałymi widokami.
Zapraszamy serdecznie.
Drodzy Państwo, udało nam się uzyskać połączenie z autorem rzeźby Batory pod Pskowem, z panem Janem Papiną. Halo, dzień dobry panie Janie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Drodzy Państwo, takie czasy, pandemia, ale z drugiej strony twórcy, którzy są w odległych miejscach naszego kraju, są w naszym zasięgu. Możemy z nimi rozmawiać i cieszyć się ich obecnością w naszym radiu. Panie Janie, byłem pod wielkim wrażeniem pana dzieła, które oglądałem w Gołuchowie, Batory pod Pskowem. Korzystając z tej okazji, chciałbym pana wypytać o wiele, wiele szczegółów. Pierwsza rzecz, czy jest pan z zawodu rzeźbiarzem?
No nie, jestem w stanie spoczynku żołnierzem zawodowym w stopniu kapitana. Rzeźbiarstwo stało się moją pasją, która się przerodziła już w dłuższą pasję, że tak powiem. Bo pasje można mieć, ale nieraz one trwają krótko. Natomiast ja stosunkowo niedawno zacząłem rzeźbić, bo mając lat 40, na te dzieła, które ja wykonałem, to raptem 30 lat minęło do dnia dzisiejszego. Stało się to naprawdę moją i pasją, i obsesją, i dającym wiele radości z tego, co mogę zrobić i co chciałbym przekazać przez te moje prace.
Jaka specjalność wojskowa jest pana udziałem?
Ja skończyłem wyższą szkołę radiotechniczną. To, co mnie bardziej pociągało, to oficer operacyjny, praca bojowa na stanowisku dowodzenia.
Batory pod Pskowem to taka tematyka militarystyczna jednak, także niedaleko pada jabłko od jabłoni. Tak. Czy zaczynał pan tak jak większość młodych ludzi, którzy ze scyzorykiem zaczynają rzeźbić w korze łódki pierwsze? Jak to było u pana z tym rzeźbieniem?
Znaczy, wie pan, mnie od najmłodszych lat zawsze plastyka pociągała. Bardzo lubiłem rysować, malować. Natomiast z samą rzeźbą spotkałem się przez przypadek. Zostałem poproszony przez ordynatora tutejszego szpitala w latach 90., kiedy zakładano kaplicę, o wykonanie jakiejś figurki do tej kaplicy. No i tak to się zaczęło. Przywieźli mi takie surowe drzewo lipowe i ja wyrzeźbiłem taką figurkę Matki Boskiej pomagającym no, ludziom ułomnym czy okaleczonym i tak dalej. No i ta figurka do dzisiaj stoi w tej kapliczce. Ta kapliczka jest na terenie polikliniki. Dzisiaj to już nie podlega pod MSW. No czasy się zmieniają, więc i te wszystkie ośrodki. I tak się zaczęła moja przygoda z drewnem przez teściową mojego syna, bo to ona przekazała temu ordynatorowi, że ja coś takiego robię w mydle i tak dalej, takie rzeźby, a z drewnem spotkałem się pierwszy raz.
Od takiego miękkiego materiału jak mydła od razu pan przeszedł na drewno lipowe?
No tak, od razu na drewno lipowe przeszedłem, bo wie pan, no nic mnie tu nie zobowiązywało. To nie było zamówienie jakieś za pieniądze, po prostu poprosił mnie ten ordynator, czy mógłbym coś takiego wykonać. Powiedziałem, że spróbuję. Przytargali mi taki pień surowy, mokry i ja przez pół roku w tym pniu no, dziubałem, że tak powiem, tą Matkę Boską. Jak dzisiaj patrzę na nią, wyszła nie najgorzej, jak na pierwszą pracę moją, ale to mnie tak zainspirowało i tak wciągnęło, że postanowiłem coś jeszcze więcej dalej i dalej. No i to tak się brnie, wie pan, to jak nauk. I tak brnąłem dalej w różne prace. Następną taką już dość dużą pracę to wykonałem ostatnią wieczerzę według swojej wersji, która stoi w kościółku w Hynowie. No a potem już zacząłem myśleć o tych historycznych naszych czasach. Zbliżała się rocznica 600-lecia bitwy pod Grunwaldem i tak mnie coś kopnęło. Przeglądałem w bibliotece kilkanaście godzin, można powiedzieć, tą bitwę i sobie pomyślałem, a czemu nie spróbować zrobić to w drewnie? Jest to wprawdzie temat już znany w kraju i wszędzie, kto się interesuje sztuką, no ale czegoś takiego w drewnie jeszcze nikt nie próbował robić. Wykonałem pierwszą pracę bitwy pod Grunwaldem w skali 1:3. Wyszła dość pozytywnie, bo chciałem siebie sprawdzić, a przede wszystkim opinię ludzi, którzy się no, na tym znają, czy to jest sens i czy to będzie wyglądało no, pozytywnie w odbiorze dla ludzi. Wsparł mnie tutaj profesor Stawiarski, już niestety nieżyjący, fantastyczny człowiek, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego wtedy. No i on był zachwycony moimi pracami i tak mnie wspierał, że w końcu kiedy mu powiedziałem, że chcę to zrobić w skali 1:1, to oferował wszelką pomoc, przede wszystkim no jakąś finansową, bo żeby pozbierać tyle drewna na to wszystko, to jest coś niesamowitego. Nawet jak dzisiaj sobie o tym pomyślę, to aż mi się nie chce wierzyć, że to się udało zrealizować.
Przygotowanie techniczne do takiego przedsięwzięcia jest karkołomne. Odpowiednie pomieszczenie, odpowiednio właśnie ilość drewna, jak pan mówi. Jak to wyglądało technicznie? W mieszkaniu tego postawić nie można.
No nie, i w normalnej takiej pracowni, jak ja dzisiaj to mam, to nie da rady zrobić tego. Natomiast wpadłem na pomysł, żeby wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych tu w Zielonej Górze. I zaproponowałem im, ponieważ to było 80-lecie Lasów Państwowych, że ja im wykonam jakąś rzeźbę z tej okazji, a oni zamiast mi za nią zapłacić, to dadzą mi drewno lipowe na ten Grunwald. No i ja im wykonałem rzeźbę, którą można w internecie zobaczyć. Nazwana jest Aleja Dębowa. No i za to dostałem 70 prawie metrów sześciennych drewna. Surowca oczywiście, który nadzorowałem wycinkę, potem obróbki w tartaku, no i na koniec najtrudniejsza rzecz, czyli sklejenia bloków, bo to nie jest tak prosto skleić blok, który ma wymiary 60 cm szerokości, pół metra grubości i 235 cm wysokości, więc przećwiczyłem, że tak powiem wulgarnie, 6 stolarzy, którzy się wycofali z tego. Dopiero 7 stolarz podjął się klejenia tych bloków. Kiedy było sklejone połowę, bo cała rzeźba składa się z 34 bloków drewnianych, pół tony każdy blok prawie ważył, ponad 450 kilo, no to kiedy już połowę było sklejone, ja już przystąpiłem do pracy. No załatwiłem również w skansenie w Zielonej Górze miejsce dzięki uprzejmości pani dyrektor Lew, która wtedy była dyrektorem muzeum. Użyczyła mi takiej stodoły z Łężycy, ona się nazywała, w której postanowiłem tą rzeźbę robić. No i tak przez 5 lat dziubałem tą rzeźbę.
Czy to się w pionie, czy w poziomie? Jak to się rzeźbi?
To znaczy, wie pan, dla mnie najlepiej, kiedy ja mam całą, tak jak malarz ma całą płachtę rozłożoną i sobie nanosi tam szkic rysunkowy, to samo było dla mnie.
Czyli niestety, w pionie.
Wie pan, ja zacząłem to rzeźbić w 2005 roku. Nigdy takiej rzeźby nie wykonał i nie wiem, czy się podejmie wykonania takiej olbrzymiej rzeźby. Więc nie mogłem przewidzieć, ile czasu mi zajmie, żeby zdążyć na to 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Przyjąłem sobie, że może się uda i w związku z tym, kiedy połowę tych bloków już stało, czyli ta dolna część, bo to stoją dwa rzędy bloków, jeden na drugim, no to ja już zacząłem rzeźbić, a stolarz dalej kleił te bloki. Kiedy ja już w tej dolnej części w połowie rzeźbienie wykonałem, no to dopiero przyszły górne bloki i musiałem dorysować sobie resztę części tego obrazu, tego tematu.
Panie Janie, czy drewno ma odpowiednią wilgotność? To dosyć świeże drewno było. Niedawno rozmawialiśmy z lutnikiem w naszym radiu, który opowiadał, że to sezonowane musi być i tak dalej, i tak dalej. Rzeźba może nie ma aż tak dużych wymogów jak instrument muzyczny, ale to też chyba jest jakaś trudność, prawda?
Ten sezonowanie. Nie, no też ma przede wszystkim i dla stolarza, i dla wykonania takich rzeczy, bo to każda deska musiała być ostrugana osobno. Dlatego jest tyle odpadu z 70 metrów sześciennych, gdzie by dwa domy postawił na surowo, to cała ściana już po obróbce, po sklejeniu tych bloków ważyła 15 ton. Drewno było suszone w tartaku, ja to przecierałem w tartaku, który posiada linię technologiczną do suszenia drewna.
To przyspiesza cały proces.
Rodzaju. I dzięki temu oni suszyli to drewno przez 3 miesiące w piecach specjalnych, gdzie było ono nawilżane, suszone, nawilżane, bo gdyby drewno liściaste włożyć do pieca i że tak powiem, wysuszyć, to ono całe popęka, poskręca się i z tego materiału mało co by zostało do obróbki. Natomiast tutaj ten proces technologiczny dość długo trwał i to trzeba było wszystko wykonać już profesjonalnie. Wilgotność drewna było od 8 do 12% wilgotności. Dopiero to przyjmował stolarz, rozcinał te deski na cieńsze kawałki i potem sklejał wszystko. A jeden taki blok, o którym tam mówiłem, o tych wymiarach, to składa się z 6 mniejszych bloczków, bo jak on waży pół tony prawie, to kto to by przeniósł na maszyny, żeby obrobić. Więc trzeba było 6 mniejszych skleić, a potem w ścisku specjalnym całość jako jeden blok.
I udało
no
się.
To też był problem, bo zamówiliśmy ścisk z takich szyn potężnych, no i raptem wytrzymał klejenie 2 bloków i śruby się wszystko powyginało, a to brzymskie śruby potężne, ale się wszystko powyginało. Szczęście było na tyle, że w Nowym Tomyślu pan wykonywał ściski na całą Europę pneumatyczne i zwróciłem się do niego za mniejszą opłatę niż normalnie bierze. On wykonał taki ścisk pneumatyczny, który do dzisiaj służy, bo pozostałe rzeźby też było przez tego stolarza robione w tym ścisku. No i dzięki temu już to klejenie było lepsze. Powie pan, sklejenie bloku nie ma problemu. Najważniejsze wycisnąć ten klej tak, żeby Nawet gdyby drewno gdzieś pękło, to nie pęknie na klejeniu. Mhm. A klej rozsmarowany na tym, po 5 minutach, jak zrobiła się mgiełka na nim, to już on praktycznie nie trzymał tak, jak potrzeba. Czyli trzeba było przy takim bloku dużo i pośpiechu, i żeby to wszystko grało, bo to ja myślę, że to będzie na pokolenia.
Czy zdążył pan na rocznicę bitwy pod Grunwaldem, 10 rok?
No właśnie, udało mi się zdążyć. Pracę wykonywałem, jak mówię, przez 5 lat, około 12 godzin dziennie, z małą przerwą na obiad.
Niezła emerytura.
Tak.
Odpoczynek emeryta.
Wie pan, tylko że ja to robiłem pod kątem, żeby to wykonać, a nie z myślą o sprzedaży. No ale kiedy się udało to zrobić, no, trafił się kupiec, który wyraził wolę zakupu tego, oczywiście nie za takie pieniądze, jakie by trzeba było wyliczyć, chociażby po samych roboczych godzinach. No ale dzięki temu mogły powstać inne rzeźby, więc zdecydowałem się to sprzedać. Nasze miasto było zainteresowane, prezydent był zainteresowany, ale jak to stanęło na Radzie, gdzie politycznie zaczęli to wydziwiać, no to wszystko przepadło i dlatego rzeźba wyjechała z Zielonej Góry. Nie wiem, może kiedyś tego będą żałować, bo to jest... No ja nie będę się chwalił tu, ale na opinii innych ludzi, że jest to ewenement w skali snycerstwa, jakie wykonał amator. Ale już tyle osób, co mnie odwiedziło. Ja rzeźbiłem na oczach ludzi, że tak powiem. Skansenie, ta stodoła była otwarta.
No właśnie.
Kto był, zwiedzał skansen, mógł sobie przyjść, obejrzeć. I tutaj miałem nawet takich fanów, że co miesiąc przyjeżdżali i oglądali postępy tej pracy. Także mnie to cieszyło, że oni to widzą, że jak to powstaje i ile to wysiłku, ile pracy.
Pani Ania, w Rzeszowie, gdzie jest eksponowana, czy jest w ogóle eksponowane to dzieło?
No niestety... Stało się nieszczęście, że ten właściciel rzeźby, coś mu tam, jakieś miał perturbacje, na firmę weszł mu syndyk, tą rzeźbę jakoś uratował. Jest ona w Rzeszowie, ale nie jest na razie wystawiona. Czekają chyba na rozbudowę, tam buduje się centrum Keplera. I prawdopodobnie tam zostanie wystawiona. Kiedy, czy za mojego życia, to nie wiem. Natomiast w tych Gawłuszowicach ona stała ponad 3 lata. No i jak to zwykle, no ludzie zaczęli marudzić, bo to stała na sali gimnastycznej, olbrzymiej, nowo wybudowanej, gdzie część tej sali była oddzielona przez tego pana, który to kupił. No ale że jednemu rodzicowi się podobało, drugiemu nie, że to na sali, że to dzieci muszą mieć więcej przestrzeni. Zaczęły się perturbacje i ten pan musiał to zabrać. On na terenie zakładu budował piękną halę, gdzie ta rzeźba miała być wystawiona, no ale że część tego zakładu budował po spaleniu, miał kredyty, coś tam nie wyszło, pan go gdzieś zaskarżył, wszedł syndyk i sprawa się zakończyła. No i takie jakieś nieszczęście.
Panie Janie, czy mówi pan dzieło olbrzymie, czy sprawdzał pan, czy jakieś rekordy przy okazji pan pobił?
To znaczy wie pan z internetu, gdzie oglądam różnych rzeźbiarzy, że no do tej pory ja nie spotkałem czegoś takiego i nikt chyba by się nie podjął tak tytanicznej pracy. Chociaż może być gdzieś takie w świecie dzieło, które przez kilkadziesiąt lat jest tworzone. Ja tylko widziałem duże dzieło kaplicy chyba papieskiej to drzewo takie rosochate, gdzie tam wizerunek Chrystusa wygląda z niego, ale jaka jest jego wielkość, nie wiem, a tworzone to już jest kilkadziesiąt lat. Co róż, to tam coś jakiś tych gałęzi przybywa. Natomiast jeżeli chodzi o takie dzieło w jednym monolicie, no to ja nigdzie nie spotkałem. Zresztą Guinness odpisał pani dyrektor z Gawłuszowic, że ich regulamin nie pozwala na przyjęcie czegoś takiego do księgi rekordów, bo nikt nie znajdzie się taki, który chciałby pobić ten rekord. Więc mimo, że nie przyjęli, to odpisanie takimi słowami, że jest to niepowtarzalne, no jest chyba też jakimś sukcesem.
No oczywiście. Panie Janie, a trochę z sekretu warsztatowego może nam pan zdradzić. Jakimi narzędziami pan się posługuje głównie?
Głównie to raz, że umysłem i wyobraźnią.
No tak, tak domyślam się.
Druga rzecz to proste dłuta, płaskie dłuta. Ja pokochałem pracę płaskimi dłutami, które przy monumentalnych rzeczach, jakie ja wykonuję, dają odpowiednią fakturę tej pracy. No i pobijak drewniany. No i to jest wszystko. Ręce, mięśnie i do pracy. Natomiast, wie pan, jeżeli ktoś podejmuje się czegoś takiego, to uważam, że najpierw to powinien mieć w głowie. Ułożone. Jak do tego podejść? Od czego zacząć? Takich rzeźb dużych to się nie wykona w taki sposób, że stanie się przed, tak jak malarz przed obrazem i mówię, zaczynam od tej osoby i tą osobę skończę i idę dalej. Trzeba wykonać najpierw szkic rzeźbiarski tej rzeźby, rzeźbiarski, nie
ołówkowy,
to jest, narysuję sobie. No i po kolei później wracać z powrotem do tych postaci, pogłębiać je, żeby one miały odpowiednią i fakturę, i odległość, i głębokość, żeby była wyrażona odpowiednia, żeby to żyło wszystko, bo taka płaskorzeźba, jak pan mówił, cieniutka, no to ona tam nie ma tej głębi, nie ma tej przestrzeni, a tu trzeba przy tych tematach, które ja rzeźbiłem, no ta głębia jest potrzebna, żeby była energia pokazana, żeby to żyło odpowiednio.
Bo głębokość materiału, w którym pan pracuje, to jest około 40 centymetrów, tak?
No Grunwald akurat miał 50 centymetrów i najgłębsze wcięcie, jakie ja tam robiłem, to na ponad 40 centymetrów. Natomiast te pozostałe monumentalne rzeźby, jak Rejtan czy Batory, no to na 40 centymetrów, ponieważ one i gabarytowo były mniejsze.
Podziwiam pana siłę przekonywania, że pan zdołał zgromadzić przede wszystkim ten materiał, warsztat do pracy. Jak to panu się udawało w kontakt z ludźmi?
To znaczy, wie pan, niektórzy mówili, że wchodziłem drzwiami, wychodziłem oknem i odwrotnie.
No właśnie.
Także te finansowe rzeczy nie miałem za bardzo wsparcia. Ludzie odwiedzali mnie w tym skansenie prawie dzień w dzień po kilkanaście osób. Trzy księgi pamiątkowe zostały zapisane przez różnych ludzi. Nawet muszę powiedzieć, że odwiedził mnie, kiedy odwiedzał Zieloną Górę, pan prezydent na uchodźstwie razem z prezydentem Zielonej Góry, pan Kaczorowski. No i jest wpis jego. Byli i celebryci inni, i aktorzy, i piosenkarze. No ale to się tylko kończyło, wie pan, na ich obrażeniach i opiniach, co są bardzo istotne. Natomiast finansowo praktycznie no, nikt mi nie wspierał. Stała skarbonka, kto tam chciał rzucić 2 czy 5 złotych, to wrzucał. No i tak to wyglądało. No to było szaleństwo, ale to szaleństwo kiedyś, mam nadzieję, przyniesie jakiś skutek i rezultat, że coś do tej naszej kultury ja mogłem jako amator dołożyć. Dzięki temu, tak jak mówiłem, że udało mi się sprzedać Grunwald i to tu w Polsce, bo
było zainteresowanie i ze Stanów Zjednoczonych, i z Niemiec, żeby zakupić to, ale ja za dużo serca w to włożyłem, sentymentu, wysiłku, żeby to gdzieś za granicę oddać. No i dlatego byłem szczęśliwy, że ten pan, biznesmen, chciał się tym zaopiekować, kupił to. Dzięki temu miałem na materiały na Rejtana, który powstał zaraz po Grunwaldzie, bo Rejtan był robiony z 2011 do 2013 roku.
Kolejne dzieło, tak jak pan mówi, Rejtan. Czy właśnie fascynacja Matejką to jest też impuls do pana pracy?
Tak, ja Matejkę uważam za naprawdę wielkiego malarza, mimo to, że za granicą on tam niespecjalnie był honorowany. Natomiast dla mnie Matejko jest geniuszem niepowtarzalnym. Tym bardziej, że malował historię pędzlem, a ja chociaż część tej historii chciałem malować dłutem. Z racji też i mojego wykształcenia i sentymentu do wojska, uważałem, że dzieła te, które namalował Matejko i przedstawił historię Polski, chociaż niektórych są zakłamania i nawet nie ma tych postaci, które były tam, ale to trzeba przyjąć w sztuce, że on też był wizjonerem. Grunwald jest do dzisiaj bardzo honorowym obrazem mówiący o wielkości Polski. Rejtan to klęska Polski. Dlaczego ja nawiązałem do Rejtana i podjąłem się zrobienia Rejtana? No wiadomo, kto rządził w tamtych czasach. I kiedy zaczęła Polska być rozprzedawana, że tak powiem, przez poprzednią opcję rządzących, no to jak już stocznie zaczęli sprzedawać, to we mnie się ruszyło i dlatego ku przestrodze, zresztą tak nazwałem, Rejtan Przestroga, postanowiłem wykonać tego Rejtana. Dołożyłem tam nawet od siebie taką rzecz jak zasłonięte oczy przepaskami ludzi decydentów, magnaterii, która dla własnych interesów Polskę pod płaszczykiem opieki oddała we władanie Rosji w 1772. No i nastąpił pierwszy rozbiór Polski.
Batory pod Pskowem to jasny punkt w historii Polski. Jeszcze była silna za króla Batorego.
Tak, potęgą była.
Jaka była selekcja? Czym pan się kierował przy wyborze tych dzieł? No, Bitwa pod Grunwaldem, olbrzymie dzieło, sztandarowe. Rejtan już też znamy, historię powstania. A jak z Batorem było?
Batory pod Pskowem, dlaczego go chciałem wykonać? Dlatego, żeby pokazać właśnie też potęgę Rzeczpospolitej. No oczywiście w tamtym okresie czasu. Kiedy się zmieniły władze, zaczęto odbudowywać to nasze wojsko, biedne, zrujnowane, i stąd Batory. Żeby pokazać, że Polska była potęgą, że umiała też współpracować z innymi narodami, uchroniła dzisiejsze Litwę, Łotwę, dawne Inflanty przed zakusami Rosji. Celem Rosji było odcięcie tych krajów od dojścia do morza, do Bałtyku, bez przerwy na jazdy. No i temu zapobiegł Batory.
Panie Janie, Gołuchów jest miejscem chyba stworzonym do prezentacji pana dzieła. Nie wiem, czy pan wie, że w Gołuchowie była słynna szkoła snycerska właśnie. Wspaniałe detale architektoniczne są rzeźbione właśnie przez mistrzów z tego miejsca. Pana dzieło tam pasuje znakomicie. Rzeźba pana Jana jest eksponowana w powozowni przy zamku w Gołuchowie. Na razie słyszałem, że ekspozycja jest do wakacji. Także proszę się śpieszyć, drodzy Państwo. Zaraz po 17 stycznia, jeśli się uda nam rozluźnić te restrykcje pandemiczne, gdybym mógł podpowiedzieć organizatorom wystawy już nawet, z takiego dzieła można je tak pięknie wyeksponować i zrobić właściwie nawet widowisko, światło i dźwięk z odpowiednim komentarzem historycznym. Światło, które będzie wydobywać po kolei te szczegóły elementów, które to może być prawdziwy spektakl, niemal teatralny. Drodzy Państwo, jest to dzieło imponujące, robi olbrzymie wrażenie. Zachęcam do odwiedzenia Muzeum w Gołuchowie, powozowni w Gołuchowie. Warto się zaprzyjaźnić z tą płaskorzeźbą. Gościem Radia Rodzina w czasach pandemii był pan Jan Papina z Zielonej Góry. Rzeźbiarz, snycerz amator, jak mówi o sobie, ale wielki artysta. Panie Janie, ja serdecznie dziękuję. Jeszcze tylko chciałbym na zakończenie zapytać, czy możemy się pana spodziewać w Gołuchowie w najbliższym czasie?
Na wiosnę na pewno przyjadę. A to, co pan wspominał o tych różnych przedstawieniach, które by można zrobić, no tak, będę się bardzo cieszył, bo jest to robione głównie pod kątem młodzieży. Młodzieży zaangażowanej pozytywnie, która kocha historię, chce tą historię powtarzać, uczyć młodszych jeszcze od siebie. Ja chciałbym podziękować panu za ten wywiad. Serdecznie pozdrowić, wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, przede wszystkim dużo zdrowia i oby przyszły rok nam przyniósł jakieś wyzwolenie z tej strasznej pandemii, byśmy mogli cieszyć się naszym krajem pięknym.
Jeszcze raz dziękuję. Gościem Radia Rodzina był pan Jan Papina, rzeźbiarz z Zielonej Góry. Serdecznie dziękuję panu, do zobaczenia w Gołuchowie.
Również dziękuję, może się spotkamy, dziękuję uprzejmie.